Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radiu Kraków Kultura od poniedziałku do piątku między 8 a 10. W dzisiejszym programie witamy pierwszych gości. Są z nami przedstawiciele Muzeum Pamięci KL Plaszów, oczywiście Muzeum w organizacji. Jest z nami Marta Śmietana. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Stawiski.
Dzień dobry.
I Kamil Karski. Dzień dobry. Muzeum apeluje do byłych więźniów i ich rodzin o przekazywanie informacji do archiwum muzealnego. Czy ktoś już się zgłosił, Marta Śmietana?
Po tym apelu aktualnym jeszcze nikt, bo on jest bardzo świeży, dopiero przedświąteczny. Natomiast, o tutaj Kamil, daj mi znać, że w międzyczasie już jedna osoba wykazała aktywność, czyli jest to bardzo dobrze. Natomiast jest to apel, który powtarzamy. Pierwszy raz apelowaliśmy w 2016 roku, lecz wtedy jeszcze muzeum jako takie nie istniało. Tym samym też tak to działa, że trudno naszym potencjalnym odbiorcom zlokalizować tego, który ten apel wówczas wygłaszał. Teraz mamy nadzieję, że jest lepiej. W międzyczasie, przez te kilka lat, gdy trwały działania badawcze i naukowe nad historią obozu, kilkoro ofiarodawców zgłosiło się do nas. Były to zarówno, powiedzmy, ofiary, dary w postaci opowieści rodzinnych, ale też zdarzyło się, że dwie osoby przekazały nam obiekty. Była to jedna z osób przekazała pamiątkę rodzinną po więźniu obozu, panu Antonim Wrzosku. Był to różaniec wykonany z chleba. Zaś drugi ofiarodawca przekazał pamiątkę z drugiego bieguna historii obozu, czyli pejcz, który należał do członka załogi stacjonującego w Kłaju. Także tutaj już widać, jak szerokie jest spektrum tego, co może budować historię obozu, jak ważne jest, by to wszystko wiązało się z historią. Oczywiście najlepiej historią konkretnych osób, ale też historią, która obudowywuje ten przedmiot, jak to miało miejsce w przypadku pejcza.
Oczywiście coraz mniej będzie takich źródeł już związanych z historią obozu KL Plaszów, ale Kamil Karski wykazał się aktywnością, jak powiedziała Marta Śmietana. Rozwińmy to.
Historia jest taka, jak zaczyna się każda, więc od suspensu, trochę od apelu, ale też właśnie tak jak Marta wspomniała, od rodzinnej historii, która wciąż jest przekazywana, która często znajdowała się w tle rodzinnych opowieści, która często gdzieś była w pewien sposób nieuświadamiona i skontaktowała się z nami po prostu córka więźnia, mężczyzny, krakowianina, który wciąż żyje i mamy nadzieję, że będzie możliwe spotkanie. Tak więc dla nas to też będzie kluczowe, aby ten kontakt podtrzymywać, aby budować nie tylko wrażenie, ale też taką realną wiedzę tego, że my jako muzeum jesteśmy dobrym miejscem, aby zaopiekować się nie tylko przedmiotami, ale też tymi rodzinnymi historiami, żeby też korzystać z nich w budowaniu opowieści o tym miejscu.
A czym dzisiaj dysponuje muzeum Jacek Stawiski? Jakiego rodzaju archiwum?
Archiwum cyfrowe, to myślę, że Kamil może więcej powiedzieć.
To Kamil Karski.
Archiwum cyfrowe faktycznie jest projektem rozwijanym jeszcze w momencie, gdy pracowaliśmy w Muzeum Krakowa. I tak naprawdę staramy się gromadzić wszystkie możliwe archiwalia. Często jest to taka praca detektywistyczna, ponieważ przeszukujemy różne bazy danych różnych instytucji, jeździliśmy na kwerendy. Obecnie w archiwum cyfrowym znajduje się niemalże 8 tysięcy rekordów, ale my mamy tę świadomość, że każdy ten rekord to jest osobna historia konkretnej osoby, konkretnego człowieka, która przez obóz przeszła. Tak więc wiemy też, że ta praca jest taką pracą Syzyfa, który toczył głaz pod górę, ponieważ ona tak naprawdę nigdy się nie skończy, ale mamy nadzieję, że dzięki tym gromadzonym przez nas historiom opowieść o historii tego miejsca i o teraźniejszości będzie pełniejsza.
Jacek Stawiski.
To nawiązując do tego, co Kamil powiedział, jeden z polskich pisarzy kiedyś mówił, że każda historia człowieka to literatura dowolnego człowieka. Czyli tutaj, parafrazując, każda historia, każdy człowiek, każda opowieść o kimś jest literaturą. A apel jest skierowany nie tylko do Polaków, ale także jest skierowany za granicę. Chcemy, żeby każdy, kto w dowolnym miejscu świata, w jakikolwiek sposób uświadomił sobie, że nawet ktoś z jego rodziny, bliższej, dalszej, zetknął się z obozem płaszowskim, to czekamy na ten kontakt. Każdy ślad dla nas może być jakimś impulsem do dalszych poszukiwań. Mówi się często teraz o wnukach czy prawnukach, którzy interesują się historią. Rzeczywiście to jest ciekawe zjawisko w momencie, gdy któreś pokolenia zadają sobie pytanie, skąd są te zdjęcia babci, prababci, cioci, cioci od strony babci. Słyszeliśmy jakąś opowieść, może warto coś poszukać, może warto coś sfotografować. Dzisiaj każdy może dowolny dokument, dowolne świadectwo, dowolną fotografię, dowolną kartkę papieru sfotografować, przesłać, zastanowić się, zapytać. Ta ciekawość którychś już pokoleń też dla nas jest tutaj ważna w kontekście tego apelu. Apelujemy do więźniów i do ich rodzin. Poszukajcie w pamięci, poszukajcie, zapytajcie, zastanówcie się, spotykacie się, rozmawiacie. Może to jest wreszcie czas, aby jakąś część opowieści przekazać muzeum, bo które jest depozytariuszem tej pamięci.
A czy są takie historie związane z niejako odkrywaniem takiej domowej historii? Bo też dla wielu Krakowian samo miejsce byłego obozu pracy i obozu zagłady KL-Plaszów jest czymś w rodzaju palimpsestu, to znaczy odkrywamy tak naprawdę później, co się pod tymi warstwami kryło. Czy zdarzały się takie przypadki, że ktoś odkrył swoją rodzinną historię właśnie związaną z KL-Plaszów? Marta Śmietana.
No jedną z takich pierwszych sytuacji, która przychodzi mi do głowy, to sytuacja współpracy z jednym z krakowskich liceów, gdy w kontekście, powiedzmy, pierwotnie niezbyt optymistycznie rokującym naszym wzajemnym relacjom, nawiązaliśmy kontakt z jedną z nauczycielek i okazało się, ona zapewne miała tego świadomość wcześniej, ale w toku tych naszych wzajemnych relacji rozwinęła się po pierwsze ta sfera edukacyjna związana z obozem w szkole, a oprócz tego sama, powiedzmy, sprawczyni zaczęła opowiadać swoją rodzinną historię. I ta rodzinna historia stała się częścią archiwum cyfrowego, o którym wspomnieli Jacek i Kamil. I ja tutaj chciałam jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz do tej kwestii archiwum, bo myśląc o muzeum, mimo że muzea się zmieniają, jednak większość osób mniema, że archiwum muzealne jest fizycznym zbiorem akt, dokumentów, książek. My, czyli Muzeum KL Plaszów, takiego zbioru nie posiada i to przede wszystkim ma źródło w tym, że archiwum obozowe zostało zniszczone, nie ocalało. Pytanie, czy zrobili to Niemcy, czy zrobiła to Armia Czerwona, która tam później stacjonowała. Co nie znaczy, że nie mamy źródeł, które historię obozu budują, tylko nasze źródła są źródłami cyfrowymi, wirtualnymi. A archiwum cyfrowe, o którym właśnie koledzy opowiadali, jest jakby wypadkową wszystkich danych, które mamy i które nam się udaje zebrać, bo to archiwum docelowo ma przedstawiać historię obozu poprzez rozbudowane profile, biogramy więźniów, obudowane jak największą ilością faktów, które tworzą człowieka, na które nie składa się tylko informacja urodził się, umarł, tylko opowieść rodzinna, przedmiot, który możemy zdigitalizować, bo też my zdajemy sobie sprawę, że to, do czego dążymy, czyli zgromadzenie jak największej ilości osobistych obiektów, dokumentów, wspomnień, nie zawsze może oznaczać, że ktoś będzie skłonny fizycznie przekazać nam jakiś przedmiot związany z członkiem rodziny. Oczywiście tak byłoby najlepiej, ale wiemy też, że więź emocjonalna czasem może pozwolić tylko na digitalizację, wykonanie fotografii. I to dla nas też jest bardzo cenne.
I z pewnością są takie przypadki, że po prostu osoby związane z KL Plaszów nie chcą publicznie o tym komunikować i mówić. Kamil Karski.
Zgadza się. My zawsze pytamy się, czy udostępniane dla nas informacje możemy przekazać dalej. Czy one stanowią tylko podstawy naszych badań własnych, badań naukowych? Czy możemy się daną historią też dzielić? Staramy się brać odpowiedzialność za to, co przekazujemy, za to, o czym opowiadamy. I też staramy się budować naszą wiarygodność przez to, a bezpośredni kontakt z członkami rodzin, z więźniami jest tutaj kluczowy.
Powiedzmy jeszcze o tych materiałach, które dotarły i docierają i będą docierać, miejmy nadzieję, z zagranicy, Kamil Karski.
Oczywiście docierają wspomnienia w bardzo różnej formie, czy to spisywanych po wojnie, bezpośrednio przez osoby, które związały swoją historię z obozem, po prostu będąc więźniami. Spotykamy również wywiady, często nagrania w formie audio, wideo. Niekiedy zdarzają się dokumenty, no i fotografie. Oczywiście fotografie przedstawiające Kraków przedwojenny, ale też wizyty w naszym mieście. Ponieważ budując nasze archiwum, my również koncentrujemy się oczywiście na czasach historycznych, ale interesuje nas też funkcjonowanie tego miejsca po wojnie. Tego, jak wyglądało, i tutaj możemy nawet rozszerzyć nasz apel. Jeżeli ktoś z Państwa ma być może fotografie powojenne terenu obozu, one też dla nas będą ważną informacją, ważnym źródłem historycznym.
Czy ten potencjał już zwolna zaczyna się wyczerpywać? Jacek Stawiski, w Państwa ocenie.
To trudno powiedzieć, miejmy nadzieję, że nie. Natomiast jesteśmy w Radiu Kraków Kultura, ale chcę powiedzieć, że znaczenie obozu, jego ranga historii jest znacznie większa niż tylko Krakowa. To jest obóz, w którym znaleźli się więźniowie, przede wszystkim żydowscy, także polscy, ale z wielu obszarów poza Krakowem, z Tarnowa, z Bochni, aż właśnie można powiedzieć, że Polska Południowa to jest miejsce z obszaru, którego do tego obozu Niemcy podczas okupacji kierowali więźniów. I także ten apel nie dotyczy tylko miasta, ale dotyczy też miasta Krakowa, dotyczy też tych, którzy w innych regionach Polski może mają jakieś skojarzenia, może mają jakieś wspomnienia, może mają jakieś tylko i wyłącznie drobne ślady, które mogą potem pozwolić jakąś nitkę ludzkiego losu złapać i nam przekazać. Myślę, że to pytanie o potencjał jest trudne. My mamy nadzieję, że cały czas nasza praca przyniesie owoce i zbierzemy tych relacji więcej. I też dla porządku warto powiedzieć, że jest bardzo dużo relacji zebranych po wojnie, zebranych na przykład przez fundację wideo świadectw Stevena Spielberga. To nie jest tak, że teraz nagle się teraz szukamy czegokolwiek. Nie, istnieje spory zasób, ale my chcemy iść dalej i chcemy nie zamykać tej opowieści o muzeum, które dalej jest po to, żeby czekać na sygnały, na informacje, na świadectwa, na przedmioty, na fotografie, na jakieś elementy tej pamięci.
Marta Śmietana przypominała, że archiwa zostały zniszczone, nie wiadomo czy przez Niemców, czy przez Sowietów, którzy około roku na tym terenie przebywali. Tak. Czy cokolwiek ocalało, to jest pierwsze pytanie. A drugie, jakiego rodzaju archiwa, jakiego rodzaju zapiski, jakiego rodzaju dokumentacje prowadzili Niemcy? Czy wiadomo?
W pierwszym okresie istnienia obozu, bo też o tym trzeba pamiętać, gdy obóz był obozem pracy, w zasadzie nie istniała ewidencja więźniów. Wtedy to jest bardzo istotne i tak też to powtarza się w relacjach, o których zaraz powiem, które więźniowie składali po wojnie bezpośrednio. No, panem życia i śmierci był komendant Amundgaard i to tak naprawdę jego decyzją i decyzją samowoli załogi zależało, czy ktoś przeżył, czy nie. Natomiast dokumentacja była prowadzona później i tym, co pozwala odtworzyć część tej historii, to są listy przewozowe, dzięki którym znamy nazwiska części więźniów kierowanych do kolejnych obozów położonych z dala od linii frontu. To są relacje, o których właśnie napomknęłam, ponieważ po wojnie, a nawet w trakcie wojny odnośnie niektórych regionów Polski, Centralna Żydowska Komisja Historyczna, czując, że to jest bardzo istotne, rozpoczęła akcję zbierania świadectw tych, którzy ocalali, albo tych, którzy widzieli to, co zaszło, czyli widzieli zagładę narodu żydowskiego. I te relacje były gromadzone w sposób czasem, dzisiaj byśmy powiedzieli, bezwzględny, bo w założeniach wytycznych dla tych, którzy relacje zbierali, było wręcz takie wskazanie, by przymusić ocalałego, by tą relację złożył. Wtedy może to było okrutne, natomiast teraz ten zasób, który znajduje się w zbiorach, w archiwach Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest dla nas bezcennym źródłem. Takim samym źródłem są akta procesowe, przede wszystkim związane z procesem Amona Goetta, zresztą również wydane drukiem przez Żydowską Komisję Historyczną. I choć one są sprofilowane jakby na sprawczość tych, którzy zadawali śmierć i męczyli więźniów, tak jednak rysują też obraz tego miejsca i pozwalają rekonstruować nazwiska. I co jest też ważne, to mi się kojarzy z tym, co mówił Jacek i o co pan pytał chwilę wcześniej. Czy jest za późno, czy nie jest za późno? To jest taka siatka, którą mamy, siatka historii. My oczywiście historię jesteśmy w stanie opowiedzieć, bo te informacje są wystarczające, ale to jest taka opowieść, którą my na przykład tutaj teraz możemy przedstawić. Natomiast myśląc o nas jako o miejscu, które, no, mówiąc o przeszłości, działa dla przyszłości, bo tak muszą funkcjonować takie przestrzenie, musimy umieć tę historię wypełnić treścią, która poruszy współczesnych odbiorców. I nic innego takiej mocy nie ma, jak szczegół, który odwołuje się do konkretnej historii rodzinnej i osobistej.
Kilkanaście minut temu Marta Śmietana też mówiła o tych artefaktach, które dotarły do archiwum, o tych przedmiotach niejako z dwóch stron, bo był tam i Page. Dużo jest takich artefaktów związanych z tą drugą niemiecką stroną, Kamil Karst?
Zasadniczo nie. Z tego względu, że muzeum przede wszystkim dysponuje poprzez zbiory Muzeum Krakowa z potężną ilością zabytków archeologicznych. Natomiast badania wykopaliskowe, które były realizowane na terenie obozu, zostały przeprowadzone wyłącznie w części więźniarskiej. Oczywiście są tam obiekty, które są związane z opresją. Myślę tutaj przede wszystkim o pozostałościach amunicji, czyli łuskach i pociskach. Jest tego olbrzymia ilość, ale przede wszystkim są to obiekty związane z takim codziennym życiem więźniów. Związane z jedzeniem, z pracą, z budową obozu, z przetrwaniem.
Mhm. Mówią państwo, że to jest instytucja, która ma pracować dla przyszłości. To rozumiem, że takie archiwum uzupełniane na bieżąco to będzie archiwum, z którego każdy w dowolnej chwili może i będzie mógł korzystać. Jacek Stawiski.
Tak, to jest archiwum jest stworzone nie dla instytucji, ale dla pamięci i oczywiście każdy może z niego korzystać. Jak rozumiem, każdy może. Chodzi o to, że każdy może korzystać, oznacza, że każdy może poprzez nas uzupełniać to archiwum poprzez kontakt z nami, ale także można czerpać z niego wiedzę, przekazywać ją dalej. To w celach edukacyjnych, informacyjnych, najprzeróżniejszych, dla własnych rodzin, dla własnych sąsiadów, dla własnych społeczności. Jak mówię, ten ranga obozu wykracza poza tylko jego krakowskość. Ona jest znacznie szersza, są społeczności ocalałych czy potomków ocalałych, którzy znajdują się poza granicami Polski, czy można powiedzieć, że w krajach bardzo dalekich, jak w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. I tam też w ten sposób można tę opowieść kontynuować.
No właśnie, jaka jest odpowiedź, zamykając pierwszą część rozmowy, zagraniczna odpowiedź na apele Muzeum KL Plaszow i jakby jaki jest wkład w opowieść o historii KL Plaszow? Marta Śmietana.
Tu można powiedzieć, że naszym głównym kanałem zagranicznym, komunikacyjnym jest Związek Krakowian w Izraelu i jego przewodnicząca pani Lili Haber. I dzięki Lili, która aktywizuje społeczność izraelską, te wspomnienia, głównie właśnie przekazywane wirtualnie, mailowo, nie fizycznie, trafiają do nas już od lat. Ta relacja, odkąd pojawiliśmy się w orbicie, jeszcze nie jako instytucja, te relacje trwają. Natomiast to, co właśnie nasuwa mi się jakby wypadkowa tych wszystkich opowieści, które tu snujemy. W obozie, według naszych szacunków, a są to szacunki, przez obóz przeszło około 35 tysięcy więźniów. I teraz ten obóz, obóz Płaszów, był dla nich jednym z obozów najczęściej. Duża ilość osób, będących tutaj, ocalała. Natomiast tak działa pamięć ludzka, te inne miejsca, straszniejsze miejsca, bo tak należy powiedzieć, pobyt w Auschwitz, w Buchenwaldzie, w Mauthausen, w Flossenbürgu, one przyćmiły we wspomnieniach to miejsce. Natomiast teraz w zasadzie poza nielicznymi wypadkami my nie mamy możliwości rozmawiania ze świadkami, bo ta epoka się już niestety kończy. Ale tak jak Jacek mówił, to jest bardziej apel do krewnych, dzieci, wnuków, by to teraz z kolei mówię ja we wspomnieniach, bo te wspomnienia w jakimś sensie na pewno się zdarzały o wojnie, jeśli ktoś miał za sobą traumatyczne doświadczenie pobytu w obozach, by wśród tych wspomnień starać się wyłuskać tą nazwę Płaszów. I to dotyczy zarówno Polski właśnie, jak i zagranicy, bo los wielu ocalałych nie związany jest teraz z Polską, los ich rodzin, oni wyjechali. Mówimy o społeczności izraelskiej, o której wiemy. Mówimy też, że spora grupa byłych więźniów osiedliła się w Australii, Nowej Zelandii. Podejmujemy na razie nieśmiałe próby wyjścia w tamtą stronę, ale być może po upowszechnieniu anglojęzycznego apelu to zadziała dwustronnie i będzie skuteczniejsze. Tylko chodzi o to, że ta pamięć jest, ale być może w wielu sytuacjach jest przykryta przez inne wspomnienia.
Ja bym chciał tylko dodać, że jednym zdaniem do tego, co mówi Marta, że rezonans niekoniecznie, jeśli chodzi o ten apel, bo on jest bardzo świeży, ale rezonans zagraniczny, jeśli chodzi o nasze działania, i tak już jest duży. Do tej pory nie było takiego przekonania w wielu środowiskach, na przykład medialnych za granicą, że istnieje taka instytucja, która jest no, tym konkretnym adresem, który odpowiada choćby za teren, za jego utrzymanie i także właśnie za kwestie wyższego rzędu, czyli za pamięć. I dzisiaj, gdy już od kilkunastu miesięcy śledzę to, co jest pisane o muzeum w zagranicznych mediach, to można powiedzieć, że ten rezonans jest spory w różnym kontekście. Czasem trochę pisze się o kłopotach, na przykład związanych z tym, że teren jest niezaopiekowany. To dzisiaj z zainteresowaniem piszą media zagraniczne o tym, że ktoś znalazł się, kto tym terenem się interesuje, więc w tym sensie rezonans jest większy.
Kamil Karski.
To ja tylko domykając tą historię i jak gdyby wskazując przykład, kiedy ta ścieżka trafienia do nas jest bardzo nieoczywista, to jest ten rok, moment, kiedy dostaliśmy książkę wydaną przez Muzeum Holokaustu w Sydney, spisana przez córki więźniarki Płaszowa, i więźnia z Wielkopolski, ale jak gdyby z obozów pracy w kraju Warty, dotyczącą wspomnień ich rodziców w takiej formie powieści wywiadu. To one szukały kontaktu do nas i ostatecznie one przekazały nam no, fantastyczne źródło historyczne, a także swoją opowieść rodzinną.
O budowaniu, wzbogacaniu archiwum Muzeum Pamięci KL Płaszów w studiu Radia Kraków Kultura. Marta Śmietana, Jacek Stawiski i Kamil Karski. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Marta Śmietana, Kamil Karski, Jacek Stawiski, przedstawiciele Muzeum Pamięci KL Płaszów w studiu Radia Kraków Kultura. Mówiliśmy już o apelu skierowanym do byłych więźniów i rodzin byłych więźniów KL Płaszów. Teraz o tych planach inwestycyjnych. Cały czas jest to muzeum w organizacji, muzeum, no, które można podzielić na trzy części. Ten nowy obiekt, o którym wspomnieliśmy, czyli memoriał, to prawdopodobnie przyszły rok, początek tych prac, za moment o tym powiemy. Szary dom, tutaj też część inwestycji już się zakończyła. No i wreszcie teren byłego obozu KL Płaszów. To rozpocznijmy od memoriału, kiedy, Marta Śmietana, kiedy początek prac, budowy.
No, tak jak mówiliśmy jeszcze przed chwilą, to jest pytanie, które najbardziej wszystkich ekscytuje, bo w momencie, gdy zaczyna się budowa, ma się przekonanie, że się coś dzieje. Natomiast Prawda jest taka, i wie to każdy, kto pracuje nad jakąkolwiek inwestycją, że etap budowlany poprzedza planowanie, poprzedzają działania formalne, takie jak przetargi. Ale oczywiście wszyscy mamy plan i my też ten plan mamy, tylko jego realizacja zgodna z założeniami będzie zależała po prostu od rozstrzygnięcia przetargów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przyszły rok, czyli za kilka dni tak naprawdę, będzie początkiem już tych działań budowlanych. I w drugim kwartale, jeśli wszystko pójdzie dobrze, przyszłego roku, rozpoczniemy prace budowlane odnośnie terenu, czyli tych, no trzeba to tak powiedzieć, drobnych zabiegów, które przystosują, przygotują nową ekspozycję plenerową, mniejszą i skromniejszą od tej obecnej, które pozwolą umiejscowić kilka ławek, koszy na śmieci, no takich działań bardzo, bardzo i przygotować nawierzchnię dróg pod to, by pełniła rolę muzealną i była bardziej wygodna i bardziej, powiedzmy, trwała dla przyszłych gości muzealnych. I to będzie ten pierwszy etap, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami. I przyszły rok będzie też oznaczał, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, rozpoczęcie prac budowlanych odnośnie budynku memoriału i adaptacji szarego domu na cele muzealne.
Tutaj pani kilka razy zastrzegała, jeśli wszystko pójdzie dobrze, rozumiemy ceny materiałów budowlanych, koszty pracy, inflacja, ceny energii, to wszystko może zweryfikować ten harmonogram inwestycji. Jacek Stawiński.
Tak. Każda budowa, każdy, kto zetknął się z budową czy z remontem nawet drobnej części mieszkania, wie, że w praktyce najczęściej są opóźnienia, więc my mamy nadzieję, że tych opóźnień będzie jak najmniej. Liczymy się z tym, że opóźnienia nastąpią. Chcę powiedzieć, że remont, czy inaczej, inwestycja właściwie trwa cały czas. Dopiero dosłownie kilka dni temu, tuż przed świętami, zakończony został remont fundamentów w szarym domu. No, nie jestem znawcą, więc nie będę mówił detali technicznych, ale dla laików można powiedzieć, że te fundamenty zostały osuszone. Szary dom jest cały czas w nie najlepszym stanie. Po to, żeby tam cokolwiek zrobić w przyszłości, adaptować go, to formalnie się tak nazywa, adaptować go na cele muzealne, trzeba zacząć od fundamentów. Fundamenty oczywiście stoją, ale one wymagały kilkumiesięcznego remontu, osuszania, przygotowania po to, aby tam pozbyć się wilgoci, pozbyć się poczucia takiej no, wszechogarniającej wręcz wilgoci, można powiedzieć. To jest początek, to trwało kilka miesięcy od wakacji, skończyło się teraz. Te osoby, które przechodziły w ostatnich miesiącach przez teren od Jerozolimskiej, mogły zauważyć tam traktor, koparkę, jakiś spychacz, robotników. To już jest intensywna praca budowlana. Kiedy to zostało zakończone, jak mówię, ostatnie dni przed świętami, będzie ogłaszanie przetargu na cele adaptacyjne. W środku jest dużo, dużo do zrobienia, ale ten dom zostanie zgodnie ze wszystkimi ustaleniami konserwatorskimi w konsultacji z gminą żydowską zaadoptowany na wystawy.
Mówią państwo o początku prac również związanym z zagospodarowaniem tego terenu, z innym przystosowaniem terenu byłego obozu do funkcji muzealnych, tak, takie nazwy. Czy to oznacza, że i to drugi kwartał miałby być przyszłego roku, czy to oznacza, że ten teren zostanie zamknięty na czas prac, Kamil Karski?
Absolutnie nie. Teren nie wymaga tego, aby zamykać go na czas prowadzenia prac. Oczywiście w momencie, gdy chociażby będzie zmieniana nawierzchnia, to dane ścieżki nie będą dostępne z przyczyn oczywistych. Tam będzie chociażby wysypywany kamień. Natomiast otwartość terenu chcemy utrzymać cały czas, również podczas naszych prac. Prace w terenie faktycznie są planowane jako najwcześniejsze, ale też z tego względu, że one będą bardzo mało ingerujące w to, co już tam jest. Nie będziemy zmieniać ani ścieżek, ani ich przebiegu. Faktycznie oznaczone zostaną granice cmentarzy żydowskich, ponieważ dzisiaj mało kto z nas, będąc w tym zielonym, pięknym terenie, zdaje sobie sprawę, gdzie one faktycznie przebiegają. Również zmieni się wystawa plenerowa, ta, która stoi na terenie od 2017 roku, zostanie zamieniona na tą, która będzie już spójna z całością upamiętnienia, a więc w przyszłości z wystawą i w Szarym Domu, i w Memoriale.
A czy Jacek Stawiski?
Ja chcę dodać do tego, co mówił Kamil o niezamykaniu, chcę dodać, że celem muzeum i celem wszystkich instytucji, które zaangażowały się w budowę muzeum, jest to, aby to był bardzo przejrzysty proces i wszystkie to, co będziemy mogli w najbliższym czasie pokazać, jakie będą plany, jak to ma wszystko wyglądać, mówiąc znowu takim potocznym językiem, będziemy chcieli zaprezentować. Także nie ma mowy o blokowaniu, nie ma mowy o zamykaniu, nie ma mowy o jakimś celowym utrudnianiu. Wszystko będzie otwarte. Istotą tego muzeum jest to, żeby był to teren otwarty, dostępny i także, aby natura, przyroda, która jest na tym terenie, aby była pielęgnowana. Chcemy działać w sposób otwarty, nawet jeśli miałoby to oznaczać jakieś kolejne wątpliwości, to chcemy je po prostu wyjaśnić.
Marta Śmietana, bo na teren można się dostać od strony Jerozolimskiej, od Kamieńskiego i od strony Kamieniołomu. Każda z tych dróg będzie, tak jak jest teraz, otwarta i z każdej z tych stron będzie dostępny teren obozu?
No, zakładamy, myśląc o przyszłym kształcie muzeum, no bo muzeum jest, ale jeszcze nie, powiedzmy może niezbyt ładnie, infrastruktura jeszcze nie jest w pełni przygotowana. Muzeum będzie miało główny wstęp, główne wejście na muzeum będzie odwróceniem historycznego porządku z przyczyn praktycznych. Będzie się odbywało od strony ulicy Kamieńskiego. I wiąże się to z tym, że w tym miejscu będzie mieścił się nieduży, bo podkreślę jeszcze raz, nieduży parking dla grup zorganizowanych, bo to te grupy, które próbują obecnie, gdy jeszcze nie ma ku temu warunków, dostać się na teren obozu od ulicy Jerozolimskiej, powodują najwięcej skarg tamtejszych mieszkańców, czemu się nie ma dziwić, czemu, gdy duży autokar wjeżdża w ulicę ku temu zupełnie nieprzystosowaną. Więc tam zostanie przekierowany już istniejący i który będzie się zdarzał w przyszłości ruch odwiedzających. I tam też będzie się znajdowała jedna z odsłon wystawy stałej, bo wystawa stała będzie prezentowana w dwóch miejscach, w nowo wybudowanym obiekcie, czyli Memoriale i w historycznym Szarym Domu. Dlaczego tak będzie? No bo takie mamy uwarunkowania, a z kolei ci, którzy będą docierali indywidualnie, najczęściej to będą takie osoby, będą wchodziły na teren obozu od strony ulicy Jerozolimskiej, mając najpierw styczność z Szarym Domem. I to te dwa kierunki, absolutnie nie od strony Kamieniołomu, są kierunkami, które w naszym projekcie, powiedzmy, i w naszym rozważeniu, jak będzie najbardziej optymalnie, będą drogami wejścia do muzeum, zetknięcia się z historią prezentowaną na tych dwóch odsłonach wystawy i wejścia na sam teren, ale oczywiście też zakładamy, że osoby będą na przykład doświadczały samego terenu. I niekoniecznie będzie to wyprawa celowa, rodzinna na przykład, że pójdziemy, zwiedzimy teren. Nie, czasem może to być przypadkowa obecność w tym miejscu, ale ta przypadkowość nie wyklucza też, powiedzmy, pewnego aspektu edukacyjnego właśnie dzięki wystawie plenerowej, o której wspomniał Kamil przed chwilą. Bo czasem mimowolnie no, po prostu obcujemy z historią, w tym miejscu obcujemy z nią chciał, nie chciał. Natomiast my chcemy, zostawiając ten teren otwartym i licząc się z tym, że osoby nie mające na celu działań poznawczych się tam znajdą i tak tego poznania trochę mogą doświadczyć.
Otwarte także od strony Kamieniołomu?
Tak, tylko tam dostęp jest nieco bardziej utrudniony.
No to oczywiście, tak.
Powodów topograficznych, bo tak, tam jest tak, po tak. prostu stromo i ale dostępne będą wszędzie, tak, oczywiście.
Mówią państwo również o wystawie stałej. Niedawno rozstrzygnięty został konkurs na projekt wystawy stałej. To był konkurs dotyczący i Szarego Domu, i Memoriału. Kamil Karski.
Zgadza się. Konkurs, który rozstrzygnęliśmy początkiem grudnia, dotyczył, nawet powiedziałbym jeszcze szerzej, bo zadaniem projektantów będzie również wykonanie projektu plastycznego plansz na terenie obozu. Wystawy w Memoriali i wystawy w Szarym Domu. Tak więc mamy nadzieję, że ta wizja, o której tutaj mówimy cały czas, wizja też podporządkowane edukacji o historii tego miejsca, ukierunkowanej też na współczesność i na przyszłość, będzie spójna.
Mhm. To teraz powiedzmy, jak w takim razie będzie wyglądała sprawa związana z tworzeniem tej wystawy stałej? Czy będzie realizowana już po wybudowaniu memoriału, czy na przykład będzie mogła już częściowo powstać w Szarym Domu wcześniej, na terenie obozu też, i dopiero kiedy memoriał zostanie wybudowany, zostanie o ten element całość uzupełniona? Kamil Karski.
Czas pokaże, ale wiemy, że ta część plenerowa wystawy zostanie zrealizowana najwcześniej. Planowanie wystawy to jest teraz przede wszystkim nasza praca z projektantami na ten rok. Natomiast zakładamy, że wystawa będzie w budynkach, w pomieszczeniach dostępna w momencie zakończenia inwestycji. Czyli póki co dalej optymistycznie zakładamy koniec 2025 roku.
No to powiedzmy jeszcze o tym projekcie. Dlaczego akurat ten projekt zwyciężył? Co w nim jest takiego szczególnego? Marta Śmietana.
To jest tak, że my mieliśmy w tej sytuacji, czyli planując konkurs na wystawę stałą, mieliśmy pewien zapas czasowy. I może część słuchaczy pamięta, że jest to już druga odsłona tego konkursu. Pierwsza, realizowana równo rok temu, też w grudniu, nie przyniosła satysfakcjonujących wyników, ale mogliśmy sobie właśnie pozwolić na to, by nieco zmodyfikować warunki tego postępowania, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla tych, którzy w nim startują, czyli zakładając, że możemy później podjąć negocjacje z autorem zwycięskiej koncepcji. Dlaczego akurat ta? Bo jak napisaliśmy w uzasadnieniu, ona prezentuje przejrzystość, spójność, wnosi światło w tę wystawę, łączy to, co charakterystyczne dla tego terenu, czyli obecność wapienia. No to jest Jura i też wapień to kamieniołom, a kamieniołom to jest opowieść o pracy w obozie. Tworzy łącznik też, ten kamień, ta jasność, to światło między tymi dwoma budynkami, które nie są proste do połączenia, ponieważ jak mówiliśmy też, Szary Dom jest budynkiem historycznym, jest po prostu budynkiem o takim dość kształcie labiryntu, powiedzmy, aranżacyjnego, natomiast memoriał jest obiektem długim, otwartym i
nowym.
A jednak projektantom udało się właśnie dzięki tym kilku elementom stworzyć jakby spójność tej prezentacji. I teraz tak, no, wygrała koncepcja. Koncepcja nie oznacza projektu wykonawczego, który umożliwi stworzenie już aranżacji, zbudowanie jej, przeprowadzenie z kolei postępowania na realizację tego działania budowlanego też dla wystawy. Więc teraz, jak Kamil powiedział, będziemy pracowali z projektantami, dostosowując też, czyniąc nasz scenariusz, bo scenariusz upamiętnienia istnieje od 2017 roku, dostosowując go do tych określonych, konkretnych okoliczności. No i zobaczymy właśnie, jak przebiegną te wszystkie pozostałe rzeczy, ale równolegle pracujemy nad oboma odsłonami, bo to spójność, o którą prosiliśmy projektantów, ma też być spójnością, którą my sami widzimy i jesteśmy w stanie ją przedstawić w sensie narracyjnym.
Reasumując, rok 2023 w Muzeum KL Plaszow to prace w terenie, to jest drugi kwartał. Jak wszystko pójdzie dobrze,
drugi, pani. Trzeci.
Drugi, trzeci.
Gdy wszystko pójdzie dobrze.
Zastrzegała pani, oczywiście. Trzeci kwartał, być może prace pierwsze związane z memoriałem, no i ciąg dalszy inwestycji w Szarym Domu. To na koniec te projekty niebudowlane, nie inwestycyjne, ale związane z taką codzienną działalnością Muzeum Pamięci KL Plaszów. Jacek Stawiński, co w przyszłym roku?
Właśnie dziękuję za to pytanie, bo chciałem to dodać, że oprócz realizacji inwestycji muzeum, zaczęliśmy od apelu, no jest instytucją, która istnieje, funkcjonuje, jest gospodarzem terenu, jak i gospodarzem pamięci. Dlatego mam nadzieję, będzie odzew z kraju, z zagranicy na apel. Będziemy tworzyć cały czas projekty związane z edukacją, z pokazywaniem tego terenu. Będziemy prowadzić spotkania online na tematy różne związane czy to z historią samego muzeum, czy z inwestycją, czy z zagadnieniami związanymi z historią II wojny światowej, z totalitaryzmami, prawami człowieka. Mamy takie dyskusje, taki cykl online, zapraszamy na niego. Mamy sierpniowe wydarzenie, o którym kiedyś rozmawialiśmy, Zachor. A marzec 23 roku to także bardzo ważny moment rocznicowy dla naszego muzeum, dla pamięci o obozie KL Plaszów, ponieważ jest to 80. rocznica likwidacji getta. No wielka, monumentalna rocznica, 80. rocznica likwidacji krakowskiego getta i moment, w którym Niemcy siłą zmusili około 8 tysięcy ludzi do zamieszkania w obozie. W marcu 1943 roku około 2 tysięcy zostało zastrzelonych, zamordowanych podczas likwidacji, więc ta rocznica to już za 3 miesiące też, czy nawet za 2,5, też będziemy o niej pamiętać, bo to jest dla nas też jakiś moment szczególny. I sama data też, i sama ta okrągłość tej rocznicy jest istotna.
To przypomnimy o tym także w Radiu Kraków Kultura. Miejmy nadzieję, o ile wszystko pójdzie dobrze, jak mówiła Marta Świeta.
O ile wszystko pójdzie dobrze, ale ja tu chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że prócz tej działalności, o której mówił Jacek, a którą się określa jako działalność statutową, czyli naukową i edukacyjną, my mamy też inny projekt i może nakładać apel na apel to jest niezbyt słusznie, ale wierzę, że to jest dobry czas i wiele osób może tego posłuchać. Rozpoczęliśmy w tym roku, bo on jeszcze trwa, w 2022, projekt wolontariatu. Zgłosiło się do nas w związku z tym kilkoro osób, niedużo, ale bezcennych. Natomiast naszym celem i naszą nadzieją jest to, że wolontariuszy będzie więcej. Także zachęcamy wszystkich. My też publikujemy informacje o polach, w których wolontariat może być realizowany, ale nie kładziemy tam aktywności społecznej. Jeśli ktoś czuje, że to muzeum jest jego muzeum i chciałby się włączyć w naszą pracę, i chciałby, ale nie wie dokładnie jak, to może po prostu się zgłosić i razem wspólnie wypracujemy jakieś narzędzia i ramy, w których może wykorzystać swój potencjał. I nie chodzi o to, że to nas odciąży, choć oczywiście jest to dla nas w niektórych wypadkach jedynym rozwiązaniem realizacji pewnych nadprogramowych działań, ale chodzi o to, że wierzymy, że jesteśmy ważni dla krakowian, bo to przede wszystkim tacy wolontariusze, realistycznie patrząc, mogą z nami pracować. I wierzymy, że po prostu czasem wystarczy zaproszenie usłyszane w odpowiednim momencie.
Od apelu rozpoczęliśmy, na apelu numer 2 kończymy. Marta Śmietana, Jacek Stawiski, Kamil Karski, przedstawiciele Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszów. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.